To teraz startujemy z częścią stricte magazynową. W niej koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, futbol amerykański, pięciobój i jeszcze judo. Warto więc z nami pozostać. Na początek części magazynowej basket. Koszykarze Stal Metro Enea ABC Zielona Góra przegrali pierwszy mecz w tym sezonie. Ulegli w minioną sobotę w Kazaniu miejscowemu Unixowi w lidze VTB 66-86. Stal Metro to spotkanie przegrał. Pierwsza połowa była niezła w wykonaniu zielonogórzan. Druga zdecydowanie słabsza. A już jutro Stal Metro zagra w polskiej lidze koszykówki z Polfarmą Starogard Gdański. Łączymy więc te dwa wątki. Na początek mecz w Rosji, a potem zapowiedź wtorkowej gry w rodzimej lidze. Drugi trener zielonogórskich koszykarzy Arkadiusz Miłoszewski, a rozmawia z nim Jacek Białogłowy.
Trzy minuty, które wstrząsnęły Stal Metrem w trzeciej kwarcie, 14-0. Generalnie na przełomie trzeciej i czwartej kwarty bodajże ran 23-5. Co się wtedy stało z naszą drużyną?
Ten wynik 23-5, początek trzeciej kwarty, jest troszeczkę po części może wynikiem tego, co zrobiliśmy w pierwszej połowie. Czyli graliśmy dobrze, graliśmy mądrze, egzekwowaliśmy bardzo dobrą obronę, zagęszczaliśmy, nie pozwalaliśmy grać im szybkim ataków. Mądrą grą w ataku nie pozwalaliśmy im na szybkie kontry, co bardzo, bardzo lubią.
No super wyglądaliście po prostu. Patrzyło się na ten wasz mecz aż z taką radością, że potraficie wielkiemu Unixowi, który tam, nie wiem, ktoś napisał $14 milionów prawie ma budżet, a wy, kurczę, no nie powiem, że lejecie ich, ale fajnie z nimi gracie.
Wie pan, i właśnie to mówię, to, co się wydarzyło w trzeciej kwarcie, było konsekwencją tego, co było na początku. To znaczy, podrażniliśmy bardzo, bardzo groźnego rosyjskiego niedźwiedzia. Na początku trzeciej kwarty, jak ktoś oglądał albo transmisję na żywo, albo inne, wie, że wyszło pięciu czarnych Amerykanów. Trener, grecki trener zresztą, no ale dobrze, podrażniliśmy tego niedźwiedzia i ten niedźwiedź zrobił się bardzo, bardzo zły. Tu troszkę mamy jako trenerzy i do siebie, i do zespołu troszkę pretensji o to, że przestraszyliśmy się tego niedźwiedzia, poszły kontry, to, o czym mówiłem wcześniej, czego nie było w pierwszej połowie, czyli graliśmy mądrze, nie pozwalaliśmy, zdobywaliśmy punkty, graliśmy cierpliwie, natomiast tu zaczęliśmy, że tak powiem, forsować jakieś rzuty, taki, jak to się mówi, body language zespołu po pierwszych tam trzech kontrach, jak wzięliśmy timeout, gdzie poszły te trójki i zrobiła się przewaga 10 punktów, już pokazał, że jak gdyby
podcięte skrzydełka.
Przestaliśmy wierzyć, a to jest najważniejsze, bo dopóki wierzyliśmy, dopóki walczyliśmy, było wszystko okej. Natomiast, no podsumowując, no i ten run stał się faktem, tak, że ten Smith wziął sprawę w swoje ręce i w takich meczach można powiedzieć bo to był mecz o jakąś stawkę dla Onyxu, bardzo ważny mecz. Później okazało się, że gdyby oni ten mecz przegrali, to tam byłaby wielka, wielka tragedia. Natomiast w takich meczach, gdzie te mecze są powiedzmy na styku, no bo tak było do pierwszej połowy, biorą sprawę w swoje ręce gwiazdy, tak?
Niech pan nam rozłoży Polfarmę chociaż odrobinę na czynniki pierwsze tak zwane.
Możemy się spodziewać Polfarmy, która zawsze była tutaj Polfarma, tak? Że jest zmiana trenera, jest trener Gronek, ale ten styl, gdzieś ten charakter drużyny pozostaje ten sam, czyli bardzo, bardzo agresywna obrona na całym boisku, z kontrami, z rzutami za trzy punkty, z wolnych pozycji, grający czasami nawet taką mniejszą piątką, że Tomas gra na pozycji 5, a przypomnę, Tomas to jest taka jego neutralna, naturalna pozycja, to jest pozycja 3 i on gra nawet na pozycji 5, żeby stworzyć właśnie te rzuty z obwodu czy minięcia. Grają bardzo agresywnie, 40 minut dosłownie ze zmienną obroną na całym boisku i z zonami. Agresywnie mają ciekawych Amerykanów, bo głównie Amerykanie tutaj decydują o obliczu tej drużyny. Mały Bibins, 1,70 m wzrostu, bardzo, bardzo, bardzo szybki. Bazej, rzucający taki leworęczny zawodnik, ten Tomas już wcześniej wspomniany.
Znaczy Tomas Davis, o nim pan mówi, tak? Bo pan mówi Tomas to jego imię, to rozumiem, Tomas Davis, ten, który w zeszłym roku też grał u nich, tak?
Tak jest.
Okay. Bo myślałem, że może ktoś mówi się
dwóch wysokich zawodników pod kosz, czyli piątki. No i młodzi Polacy, Młynarski, Bręk, Dzierżak, Gołębioski, który bardzo, bardzo dobrze zaczął ten sezon.
Nie jest to spektakularny polski skład, tak to ujmę, co?
No, wie pan, no, co, trudno tutaj mówić o jakimś spektakularnym składzie, ale chłopaki grają, naprawdę. Umieją grać w koszykówkę, grają odważnie i jak ci im pozwoli, to może być problem. Tu na pewno będziemy musieli grać mądrze, cierpliwie. Ja mam nadzieję, że tutaj doświadczenie i mądrość naszego zespołu zwyciężą przeciwko tej właśnie młodej energii, młodej fantazji koszykarskiej.
Tyle drugi trener Stelmetu NIBC Zielona Góra. A zielonogórscy koszykarze jutro, jak już wspominałem, zagrają w Starogardzie Gdańskim z Polfarmą. Początek tego meczu jutro o godzinie 19. A ciekawostka taka jest następująca, że Artur Gronek, były trener zielonogórskich koszykarzy, obecnie prowadzi Polfarmę, więc taka ciekawa konfrontacja jutro właśnie w Starogardzie Gdańskim. Teraz basket w wydaniu żeńskim, bowiem wysoką wygraną zanotowały koszykarki Invest in the West NI Gorzów. To miało miejsce w czwartej kolejce Energa Basket Ligi Kobiet. Akademiczki, tak popularnie zwane są gorzowskie koszykarki, pokonały u siebie PGE MKK Siedlce 92-58. Wyraźna wygrana. Losy tego spotkania tak naprawdę rozstrzygnęły się w trzeciej kwarcie tego pojedynku. Ta partia, ta część na korzyść gorzowianek, aż 32-9. Naprawdę tutaj miażdżąca przewaga. Trener Invest in the West NA Dariusz Maciejewski był zadowolony, cieszył się, że mimo słabszych momentów kibice mieli dużo satysfakcji z gry gorzowskiej drużyny w tym spotkaniu. Szkoleniowiec podczas konferencji prasowej, to za kilka chwil usłyszymy, wcielił się też w rolę tłumacza, tłumaczył wypowiedź Maryi Papowej, która zdobyła dla gorzowskiej drużyny w tym meczu 20 punktów.
Muszę przyznać, że po reakcji publiczności widziałem, że ten mecz się podoba. Nawet w tej pierwszej połowie, gdzie mieliśmy duże problemy w defensywie, w przerwie żeśmy sobie porozmawiali, że musimy uwierzyć w to, co ćwiczymy na treningach. Tych treningów jest naprawdę bardzo mało, ale pewne rzeczy żeśmy się koncentrowali na treningach, w tych dwóch ostatnich szczególnie, poświęconych całkowicie na defensywę, a tej defensywy tak naprawdę nie było widać. Dlatego strasznie się cieszę, że zagraliśmy taką doskonałą kwartę, jak ta trzecia, gdzie zarówno funkcjonował bardzo dobrze atak, ale przede wszystkim zagraliśmy koncertowo w defensywie i taki styl przy ilości zawodniczej, którą posiadamy, 10 graczy dzisiaj było na boisku, wszystkie punktowały, wszystkie były zaangażowane. To po prostu podoba się i na taki basket ludzie będą przychodzić. Dlatego gratuluję dziewczynom właśnie tej postawy, szczególnie w drugiej połowie. Jedyne, co mnie martwi, to 22 zebrane piłki przez przeciwnika. I na tym musimy popracować, bo po prostu to w jakimś słabszym dniu mogło się na nas źle odbić. Ale były sytuacje, które były wręcz takie dla mnie niezrozumiałe i o tym będziemy musieli sobie porozmawiać. Gratuluję dziewczynom, gratuluję publiczności i przede wszystkim cieszę się ze zwycięstwa, pewnego zwycięstwa. Teraz już myślimy o pucharze, który rozpoczynamy już najbliższy czwartek.
Pierwsze chcę pozdrowić i pobłagodarić boleśników Gorzowa z pobiedą.
Masza zaczęła nietypowo, bo pogratulowała kibicom zwycięstwa i podziękowała im za to. To jest pierwsza sprawa. Druga, to co ja też powiedziałem po polsku, że w obronie nie było zbyt dobrze i na tym musieliśmy popracować w drugiej połowie. W drugiej połowie zagraliśmy już swoją koszykówkę. Dużo zdobyliśmy łatwych punktów, zdecydowanie agresywniej i tak naprawdę poszło.
W napadzie byli...
Agnieszka Fikiel dzisiaj jedna z liderek gorzowskiego zespołu. Ta trzecia kwarta bombowa.
Fantastycznie zagraliśmy. W sumie jesteśmy dopiero 2 tygodnie razem i trzeba jeszcze dużo ćwiczyć i nam bardzo dobrze wyszło. I na następne mecze trzeba się przygotować i się uczymy jeszcze, ale to była bardzo dobra trzecia kwarta.
Właśnie, zespół Siedlec nie należy do najmocniejszych, ale widać w waszej grze progres w porównaniu do poprzednich spotkań?
Tak, jasne. Ostatni mecz niestety przegraliśmy z Gdynią, ale teraz już coraz lepiej, też była inna drużyna, ale już następny tydzień będzie Eurocup, to musimy się przygotować i każda dała coś w mecz i to było najważniejsze.
Dobrze, że mogłyście trochę zwolnić tempo w czwartej kwarcie, bo już wchodzi Eurocup właśnie i te mecze będą intensywne.
No jasne, będziemy zmęczone, ale jak każda pogra sobie tak około 20 minut, to chyba będzie tak każdy będzie dobrze.
Katarzyna Dźwigalska, kapitan gorzowskiej drużyny. No Sielce to nie jest potęga, ale tak, taką trzecią kwartę to chcielibyśmy tu oglądać nie raz.
No, myślę, że nie można tak mówić, że nie jest potęga, bo miały 2 zwycięstwa, 0 porażek i w tym sezonie naprawdę grają dużo lepiej, dużo lepszy mają zespół i szykowały się na to spotkanie jak na każde inne i nie ma co lekceważyć żadnego przeciwnika w tym sezonie. Pierwsza połowa jeszcze dość taka nerwowa, troszeczkę falami grałyśmy, ale druga połowa już zdecydowanie lepsza, trzecia kwarta pokazała już, że potrafimy grać, przycisnęłyśmy troszeczkę mocniej w obronie, z tego poszły łatwe punkty i zrobiła się przewaga, już kontrolowałyśmy już do końca.
Trener mówił, no brakowało tych gier, zbierałyście się długo. Idzie to w dobrym kierunku teraz, można powiedzieć, już po tych meczach?
No myślę, że tak. Mam nadzieję, że z meczu na mecz już będzie coraz lepiej, a tych meczów będzie teraz już coraz więcej, więc no czasu na treningi też zbyt wiele nie będzie, więc trzeba będzie to zgrywać, myślę, że na wideo, na treningach tych, co będą, no i przede wszystkim na meczach próbować gdzieś to wszystko jeszcze skleić w całość, ale zdecydowanie już idzie to w dobrą stronę.
Na zegarach 21:25, teraz będziemy o Szczypiorniaku rozmawiać, bowiem piłkarze ręczni AZS-u Z Zielona Góra przegrali z Olimpem Grodków w kolejnym meczu w pierwszej lidze. Przegrali 19-20. Do przerwy gospodarze prowadzili 7-6. Jeżeli chodzi o przebieg tego pojedynku, to pierwsza połowa koncert, ale nieskuteczności w wykonaniu zielonogórzan. Druga część wyrównana, oba zespoły były już troszeczkę skuteczniejsze, no ale za to popełniały sporo błędów, były faule, także w ataku były straty, a AZS w całym meczu też, no trzeba to powiedzieć, spudłował kilka rzutów karnych. Ostatnie 2-3 minuty w wykonaniu zielonogórzan to banalne straty w ważnych momentach, no i ostatecznie AZS przegrał ten pojedynek różnicą jednej bramki. Jacek Białogłowy rozmawiał po spotkaniu z Olimpem Grodków, z jednym z najbardziej doświadczonych zielonogórskich szczypiornistów.
Cypian Kociszewski, AZS, UZ Zielona Góra, porażka dzisiaj w Kurze, nie wychodzicie z szatni chyba potwornie. Trochę sami jesteście sobie winni, można tak określić dzisiaj, tą przyczynę porażki?
No w Kurze nie, to jest zbyt delikatne słowo, które było, bo można tutaj użyć, jest wiele innych epitetów odpowiednich, no bo praktycznie kolejny mecz oddajemy, tak, no jednym bramką przegrywamy, tutaj z Ostrowem też mamy fajne prowadzenie, 2 tygodnie temu wcześniej doprowadzamy do karnych, tu nam punkty uciekają, no tutaj da nam praktycznie cały komplet, tak, no wrócił Mąka na własne śmieci i przypomniało mu się, jak tutaj właśnie za czasów studenckich się broniło, także pewnie ta atmosfera, zabawa, sport mu się tutaj udzieliła na tej hali. Na szafrana, także no moim zdaniem przez to głównie, tak, no bo straciliśmy ile bramek? To 20, tak, no jeżeli przez 60 minut pierwszy ligowy zespół traci 20 bramek, no to obrona musi być wspaniałą, fajnie w końcu bramka zafunkcjonowała. My wspieraliśmy bramkarza, bramkarz nas, to całkiem inaczej się pracowało, tak, tylko mówię, no szkoda tych wypracowanych bardzo czysto i niewykorzystanych sytuacji w ataku.
Ostatnie 2-3 minuty to też takie jakieś, no brzydko mówiąc, głupie straty, na własne życzenie.
No narybówka, no niestety Jasiu, który jest tutaj jednym z najbardziej doświadczonych zawodników, no nabawił się kontuzji, której zaczynał, wróciło mu to, co było na treningu, tak. No i niestety no, grały takie osoby, no nie chcę nikogo tutaj też obarczać winą, tak, ale są to młode osoby, które no się uczą grać w takich momentach właśnie, gdzie powinny wziąć ciężar gry na swoje barki i podejmować inne decyzje. No teraz już wiemy, że powinni podjąć inne decyzje niż te, które podjęli, tak?
Natomiast piłki wam wylatywały tutaj z rąk. To no nie tylko młodym, mam wrażenie.
Ręce się trzęsą każdemu, tak? No jest mecz na styku, spora pula do zgarnięcia, tak? No także mówię, będę to powtarzał do znudzenia, jesteśmy bardzo młodym zespołem, ale no, czegoś już też trzeba od nas wymagać.
A co się w pierwszej połowie właściwie działo? Bo okej, obaj bramkarze dobrze grali, ale też jakiegoś takiego miałem wrażenie niechlujstwa, niedokładności mnóstwa na boisku.
Nie wiem, z czego to się wzięło. No, mi się najbardziej rzuciło w pierwszej połowie właśnie ta nieskuteczność, tak? No, Mąka naprawdę facet z potężnym zasięgiem, a my go po prostu obijaliśmy, on stał w miejscu, nawet się nie przesuwał, tylko doświadczeniem przesuwania, znaczy machaniem ręką, nogą, a my w niego trafialiśmy, no. Przez to, że no, Mąka, nie wiem, no, chyba dzisiaj będzie cały w siniakach pobijany tam kobieta będzie musiała go porządnie wymasować. No ale no, co? Mówię, nieskuteczność zaważyła o tym, że punkty jadą do Grodkowa, nie zostają Zielony Górzan.
Fizyczny i brudny mecz i jeszcze sędziowie tak średnio sędziowali?
Nie można patrzeć na sędziów.
Aczkolwiek rzucali się zawodnicy obu drużyn i trenerzy obu drużyn do sędziów, tak?
No zawsze każdy będzie podejmował. Popełniał błędy, tak. No my jako zawodnicy, trenerzy jako trenerzy i sędziowie jako sędziowie. No nikt nie jest nieomylny, także no tutaj popełniali takie błędy, ale to w dwie strony, no nie powinno być żadnych pretensji ogólnie szeroko tam patrzonych pod kątem sędziów.
Co z tą drużyną w takim razie w tej chwili, podsumowując te mecze, ten słabszy wasz okres?
Co z drużyną? No jedziemy do Łodzi i przewozimy 3 punkty, no nie ma innej opcji, no jakby nie patrzeć, już tyle kolejek za nami, my dopiero mamy tylko 4 punkty. Zaczynamy po prostu góra uciekać. Trzeba zacząć już ten pościg na poważnie, bo tutaj plan był taki, że tych punktów nie oddamy, no jednak one od nas wyjeżdżają i robi się nieciekawie.
Na zegarach 21:30, to teraz siatkówka. W meczu na szczycie grupy pierwszej i drugiej ligi mężczyzn Orzeł Międzyrzecz wygrał z liderem tabeli Treflem Lemborg 3-0. Gospodarze zagrali, trzeba przyznać, najlepsze spotkanie z dotychczasowych 4 w aktualnym sezonie 2018-19. No i zasłużanie Międzyrzeczanie pokonali rywala, nie tracąc w tym meczu żadnego seta. Po sobotnim zwycięstwie to Orzeł zamienił na foteru lidera właśnie ekipę Trefla, który spadł na drugie miejsce. Materiał z tego spotkania przygotował Marek Staniszewski.
Edward Pawlun, szkoleniowiec Trefla Lemborg. Orzeł pobił was doświadczeniem.
To był Orzeł. My byliśmy, nie wiem, myszką taką małą poza drugim setem. No i właśnie nad tym bolewam, bo zawsze chłopców uczę i oni potrafią walczyć. I nie ma znaczenia wieku, oni już nie zwracają uwagi na to, że ktoś po przeciwnej stronie jest starszy, bardziej doświadczony, bo na treningach też takich chłopaków mają, czasem idą na trening do Plus Ligi. W związku z czym jestem rozczarowany i na pewno sobie porozmawiamy, dlaczego nie było walki, bo to jest najważniejsze. Kibice przychodzą tu dla walki. Myślę, że nikt by nie miał pretensji, jakbyśmy skończyli te sety podobnie jak ten drugi, a byśmy przegrali 3-0 i kibicom by było lepiej, i nam szkoleniowcom, myślę, że i drużynie gospodarzy by się lepiej to przydało, bo by bardziej poszli do przodu, natomiast dzisiaj u nas tej walki nie było i to jest jakby podwójna porażka.
Chyba kluczem do zwycięstwa właśnie był ten drugi set.
Nam otwierał drogę do tego, żeby naprawdę się spiąć dalej i być w grze. Chociaż też jestem zdziwiony, bo czasem jak się przegrywa 2-0, to ten trzeci set jest bardziej po stronie tej drużyny goniącej. A dzisiaj my w trzecim secie totalna porażka, nawet bardziej niż w pierwszym. Ale rzeczywiście drugi set otwierał szansę. No zabrakło troszeczkę, no nie wiem czy szczęścia, ale nie przypilnowaliśmy w takiej kiwce rozgrywającego, gdzie kilkukrotnie uczulałem, że jak będzie taka sytuacja newralgiczna, a miał takie nagranie za strefę zero, że na pewno będzie kiwał i żeby na to był uczulony i mój libero i przyjmujący. I ani jeden, ani drugi po prostu nie nadążył nad tą akcją. Natomiast bardzo fajny set. Dla takich setów szkoleniowo no ja mogę jechać na koniec Polski.
Mariusz Szulikowski, sporo było obaw przed spotkaniem z liderem, bo przecież macie problemy kadrowe.
Wiedzieliśmy, że będzie to trudne spotkanie, ponieważ to są młodzi zawodnicy, młodzi chłopacy. Jak im wyjdzie w danym dniu, no to będzie im wychodziło wszystko. No, nie pozwoliliśmy im się rozkręcić, zagraliśmy swoją siatkówkę mimo problemów kadrowych. Patryk Greś bardzo fajnie się pokazał na ataku, także jesteśmy mega zadowoleni ze zwycięstwa.
Marcin Karbowiak, szkoleniowiec Orła Międzyrzecz. Sporo było przed meczem takich niewiadomych, problemy ze składem, różnego rodzaju sytuacje, kontuzje, no ale zagraliście chyba jedno z najlepszych spotkań w drugiej lidze.
No najlepsze spotkanie. Tu trzeba powiedzieć, że mimo ostatniego seta zespół Strefla bardzo dobre spotkanie zagrał. Widać, że to jest grupa fajnych, młodych chłopaków, dobrze przygotowanych przez Edka Pawluna. No i mówię, no było oprócz trzeciego seta ciężko, ale fajnie, że chłopaki mimo tych problemów, jakie mamy, potrafią się zmobilizować i chcą wygrywać. My już graliśmy spokojnie swoją siatkówkę. No fajnie, od dzisiaj jesteśmy liderem, bardzo się z tego cieszę. Od poniedziałku znowu ciężko do pracy.
Piotr Haładus, kapitan Orła Międzyrzecz.
Na pewno chcieliśmy to wygrać, chcieliśmy też się utwierdzić w przekonaniu, że jesteśmy dobrym zespołem. Pomimo jakichś tam problemów kadrowych, które występują, chcieliśmy udowodnić sobie i wszystkim dookoła, że zasługujemy na to, żeby wskoczyć na ten fotel lidera.
Wygrany pierwszy set do 18, to chyba troszeczkę was tak uspokoiło?
Później początek drugiego seta też przewagał. przewaga nasza o 4 punkty. Gdzieś tam za bardzo się rozluźniliśmy, dlatego też ten set się skończył na przewagi. No i bardzo fajnie, że w naszą stronę, że my to wygraliśmy.
Artur Troska, MVP z spotkania.
Bardzo się tego cieszymy. Mamy w końcu lidera, bardzo długo czekaliśmy. Młodzi chłopacy bardzo fajnie grali, wiadomo, nie, mało doświadczenia może jeszcze i to przekonało o tym, że my to jednak wygraliśmy 3-0. Nie było w ogóle łatwo. W drugim secie, jak było widać, bardzo się męczyliśmy, żeby wygrać tego seta. Myślę, że będą wysoko chłopacy strefla naszej tabeli.
Ten sezon rozpoczęliście kiepsko, bo od porażki przed własną publicznością z Notecią Czarnków, ale chyba z każdym meczem jest coraz lepiej.
Tak, wygląda coraz lepiej. Pierwszy mecz zagraliśmy średnio, że tak powiem. Bardzo byliśmy przekonani, że to wygramy, bo mimo wszystko, że tu przyjeżdżał Beniaminek, bardzo dobrze grali, chłopacy ograni, też doświadczeni i pokazali, że też będą się cieszyć na pewno w naszej grupie.
Patryk Greś, rozegrałeś chyba jedno z najlepszych spotkań w drugiej lidze.
Boisko dobrze to wyglądało, przeciwnik postawił nam dosyć wysoko poprzeczkę, grali bardzo ładnie, równo, świetnie ustawiali się w obronie, uderzali też mocno zagrywką, więc myślę, że podołaliśmy wyzwaniu, no i cieszymy się z dzisiejszego zwycięstwa.
22 minuty dzielą nas od 22:00. Teraz będzie futbol amerykański. Michael Ray Scholars został nowym trenerem KFA Watacha Zielona Góra, który w przyszłym sezonie zagra w najwyższej w Polsce klasie rozgrywkowej, czyli LFA1. O tym fakcie już informowaliśmy w poprzednim tygodniu. Amerykanin podpisał z zielonogórskim klubem 3-letni kontrakt. Scholars ma bogate doświadczenie w pracy szkoleniowej. Wcześniej pracował z zespołami m.in. w Skandynawii, w Norwegii, w Danii, w Niemczech, w Egipcie, w Czechach, w Wielkiej Brytanii, także naprawdę spore doświadczenie wyniesione z różnych lig w Europie, no i nie tylko w Europie. Rozmawialiśmy z coachem Mike'em, bo tak prosi, aby się do niego zwracać, między innymi o jego właśnie tej dotychczasowej pracy, o wizji oraz o planach związanych z Watachą. Okazuje się, że te są bardzo, bardzo ambitne. Dodajmy tutaj jeszcze, że w rolę tłumacza Michaela Raya Scholarsa wcielił się prezes zielonogórskiego klubu Tomasz Pasiuk.
Coach pochodzi z Teksasu, tam gdzie to jest kolebka tego sportu, futbol amerykański, drużyna Dallas Cowboys, oczywiście jego ulubiona. Tam dorastał, tam ukończył swoje szkoły. I tam grał również oczywiście. Do Europy trafił już jako gracz zawodowy. Spędził tutaj pierwsze sezony jako gracz, jako zawodnik, następnie jednocześnie pełnił funkcję jednocześnie zawodnika i trenera. Osiągnął sukcesy, początkowo było, zaczął od Szwecji, osiągnął sukcesy, tak jak wspomniał, w pięciu krajach zdobywał tytuły. Ostatecznie w tej chwili miał wolną pozycję. My z kolei szukaliśmy tutaj trenera, który by nam właśnie odpowiadał i tak się akurat złożyło, że to była bardzo dobra kandydatura. Porozmawialiśmy trochę, bardzo coachowi zaimponowało, nazwijmy to, profesjonalizm naszej organizacji. Coś, co rzeczywiście podkreślamy na każdym kroku i to bardzo cieszę, że również trener zupełnie przecież spoza tego środowiska, czy nawet tego regionu potrafił to dostrzec. Przede wszystkim rozwój i dążenie do tego, żeby być jak najlepszy w perspektywie kilku lat.
Jak trenerowi się Zielona Góra podoba? Jak długo tutaj jest? No i też może o jego wizji tutaj, planach związanych z zespołem.
Coachowi miasto się bardzo podoba, jak wspomniał, wszystkie osoby, które do tej pory spotkał na swojej drodze, były dla niego bardzo miłe i otwarte. Jest to z nami od tygodnia. Jeśli chodzi o plany, w perspektywie 2 lat chcielibyśmy bić się już o czołowe pozycje w najwyższej klasie rozgrywkowej, a w perspektywie kilku lat walczyć jak równy z równym z drużynami w skali europejskiej. Kontrakt jest 3-letni, chcemy tę drużynę rozwijać jako bardzo profesjonalny organizm, po to, żeby w tym mieście była silna trzecia ośrodek.
Po tym tygodniu pracy z zespołem Watachy, co trener sądzi o zawodnikach na tą chwilę, którzy teraz tutaj są, o tej drużynie?
Yes, it's kind of unique because I've been here for a week, but this is actually my 6th training because I've been to every senior and junior.
Mimo że trener jest tylko tydzień czasu z nami, to był już na 6 treningach, na wszystkich treningach seniorskich i juniorskich. Jest bardzo zadowolony pod względem tego, jaki poziom widzi, szczególnie że dostrzega kilku talentowanych zawodników z sekcji juniorskiej, którzy spokojnie mogą walczyć w tym składzie seniorskim. No i przede wszystkim oczekuje właśnie tego, że ludzie spoza jeszcze, którzy nie są z nami, przyjdą na rekrutację i złapią się z nami po to, żeby razem wspólnie budować silną drużynę.
Maybe even they maybe even know some men that are already on the team. We can have the roster expand.
To może o przygotowaniach, jak te przygotowania pod okiem trenera będą wyglądać?
Yes, we do. We are already.
Ma już gotowy plan gry. Oczywiście on będzie adaptowany do sytuacji przede wszystkim kadrowej, jaka będzie drużynie, ale to jest gotowy plan gry. Osobiście mogę powiedzieć, że playbooki, które dla nas przygotował coach Mike, są naprawdę wymagające i zaawansowane, więc tu będzie duże wyzwanie dla zawodników, żeby byli w stanie to ogarnąć. No ale cóż, to są boiska najwyższej klasy rozgrywkowej, najwyższy poziom. Każdy musi dać z siebie wszystko.
I think these guys are more than qualified to learn.
Czy dla trenera praca w polskiej ekstraklasie, mimo jego dużego doświadczenia, to będzie spore wyzwanie?
Absolutely not, you know.
No przede wszystkim tak, no nie będzie to zaskoczenie, nie będzie to wyzwanie w takim negatywnym sensie, dlatego że coach, tak jak wspomniał, chociażby w 2017 roku trenował bardzo blisko, bo w Republice Czeskiej, więc zna jakby między nim to środowisko już nie tylko europejskie przez ten cały okres tylu lat, które tu spędził, ale nawet tutaj ten środkowoeuropejski futbol dosyć dobrze. Więc pod tym względem nie. Poza tym też wcześniej, tak jak wspomniał, był również na zaproszeniu w Polsce, gdzie dodatkowe czynności realizował związane właśnie z, już może nie bezpośrednio z trenowaniem, ale powiązane z tym sportem i widział, jak ten sport już wtedy się rozwijał. Jednocześnie ma świadomość tego i zna dobrze te czołowe polskie drużyny, więc wie jednocześnie tak naprawdę, z kim będzie przyjdzie nam rywalizować. I absolutnie się tego nie boję, jest gotowy na to.
Our young men out there, come and join the Wataha Pack.
To było proste zaproszenie, tak? Zaproszenie od coacha, żeby wszyscy dołączyli do Watahy. Wataha Pack jest jasna grupa wilków.
Przedostatnią dyscypliną, którą omówimy w dzisiejszym magazynie sportowym, będzie pięciobój nowoczesny. Tak jak już wspominaliśmy, olbrzymi sukces odniósł Kamil Kasperczak, zawodnik ZKS-u Dżonków. Zdobył brązowy medal Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w zmaganiach sztafet mieszanych. Impreza odbywa się w odległym Buenos Aires w Argentynie. Dziś rozmawialiśmy z naszym pięcioboistą, który wrócił do kraju, ale po tym powrocie pozostał w stolicy, w Warszawie. Materiał Macieja Janoskowicza.
Medal Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich to rzeczywiście olbrzymi sukces, tak twierdzi nasz zawodnik, choć nie ukrywa, że liczył na dobry start również w rywalizacji indywidualnej. Tu jednak nie skończyło się na pozycji medalowej.
Tak, na pewno to jest moje największe osiągnięcie w karierze. Oczywiście nie indywidualne, ale żylowe. Medal Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, brązowy zdobyty w miksie mieszanym z Hiszpanką. Indywidualnie zająłem 9. pozycję. Po szermierce już było wiadomo, że będzie ciężko pierwszą szóstkę. Szermierka nie poszła mi najlepiej. Zawaliłem start przez głowę. W pływaniu i w bieganiu pokazałem się z mocnej strony, bo wiedziałem, że jestem przygotowany, bo tym się głównie przygotowywałem. Oczywiście w innych konkurencjach także się przygotowywałem, ale największy nakład było na bieganie. Ale po zawodach indywidualnych wiedziałem, co trzeba poprawić w sztafetach mieszanych i uczyniłem to także. Udało się na szermierce, drugi wynik. Super, wszystko poszło tak, jak miało pójść.
Brązowy medal to świetny wynik, choć przy odrobinie szczęścia mogło być nawet srebro, dodaje Kasperczak.
Na pierwsze strzelanie, czyli po zmianie z partnerką, wbiegłem niecałe 8 sekund za Argentyńczykiem. Po strzelaniu pierwszym wybiegłem już troszeczkę bliżej, ta przewaga się zmniejszyła. Na biegu odrobiłem, wbiegaliśmy na strzelnicę mniej więcej równe, ale no niestety na strzelaniu Argentyńczyk wsadził mi z jakieś 10, może troszeczkę więcej. I na biegu próbowałem odrobić te straty, ale no niestety 800 metrów to jest zbyt mało, żeby odrobić taką stratę.
Zawody odbywały się w Argentynie, w związku z tym pytamy naszego młodego pięcioboistę o to, jak wyglądały warunki w Buenos Aires.
Obiekty, to naprawdę wszystko super było przygotowane, naprawdę. To było takie wielkie wow, jak się wchodziło na te obiekty, na których się startowało. Jeśli chodzi o wioskę olimpijską, to jest tak samo, no coś nowego. Nigdy na takiej imprezie wielkiej nie byłem. Do tej pory to były tylko Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Ta cała wioska olimpijska, ci wszyscy sportowcy. Jeśli chodzi o posiłki, to akurat tutaj no pokazali się ze złej strony i nie były zbyt dobre to całe jedzenie. Ale jeśli chodzi o mieszkania i naprawdę to wszystko, ten transport na obiekty, to wszystko naprawdę było zorganizowane na 100%.
Przed Kasperczakiem jeszcze jedna poważna impreza w tym roku to zawody nadziei olimpijskich w Spale już w najbliższy piątek.
Moja ostatnia impreza w kategorii juniorskiej. Mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony, żeby poszło jak najlepiej, żeby zakończyć te, można powiedzieć, swoje starty w tej kategorii juniorskiej jak najlepiej. Po tych zmaganiach w Argentynie, żeby jeszcze to podkreślić. I potem zaczynam okres przygotowawczy. To nie będzie trochę odpuszczenia po zawodach, ale potem trzeba się przygotowywać do następnego sezonu młodzieżowego, w którym też mam nadzieję, że będę mógł reprezentować kraj w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy.
9 minut, właściwie już 8 dzieli nas od godziny 22. To na koniec dzisiejszego magazynu sportowego jeszcze judo. W Gorzowie bowiem odbyła się 4. edycja międzynarodowego turnieju dzieci i młodzieży. W zawodach wzięło udział ponad 300 osób z Polski, także z Niemiec, a organizatorem tej imprezy był klub biegański Jamniuk. Materiał z tego wydarzenia przygotował nam Filip Górecki.
Grzegorz Biegański, główny organizator turnieju. Dzisiaj międzynarodowy turniej w szkole podstawowej numer 1 w Gorzowie.
Bardzo sporo zawodników, bo blisko 300 z 20 klubów, także fajnie. Jeżeli chodzi o poziom, to myślę, że jak na te dzieci, to najważniejsze jest to, że chcą, że trenują. Jak widać, z chęcią przyjeżdżają na zawody. No i to jest istotą dzisiejszych zawodów.
Ciężko to organizacyjnie ogarnąć, no bo to masa dzieci, to trzeba upilnować też.
No nie ukrywam, że sama organizacja zaczyna się parę miesięcy przed, bo to trzeba zorganizować i sędziów, i całą obsługę techniczną, i przewóz. Tutaj, co ciekawe, wszystkie materace z klubu przewoziliśmy tirem, więc tych materacji naprawdę było sporo. No oprócz tego, wiadomo, dzień przed, to już od godziny 10 tutaj na sali zaczęliśmy wszystko szykować, przewozić materace. Oczywiście potwierdzenie wszystkich klubów, uczestników, losowania, to wszystko trwa, no, ale najważniejsze jest, że wszyscy są zadowoleni po takich zawodach. Każde dziecko dostaje medal, dyplom i dla zwycięzcy z kategorii jest przewidziany puchar, także to jest najważniejsze.
Patrzę na Aleksandrę Lewicką, która tutaj te dzieci prowadzi, musi przeskakiwać z jednej maty na drugą, to też jest kawał roboty. Tak?
No, Ola, jak ja to mówię, urodzona trenerka dla dzieci, nie dość, że z wykształcenia jest panią psycholog, także no, myślę, że bardzo dobrze się w tym czuje. Ma pod sobą trzy grupy właśnie takich małych, jak ja to mówię, skrzatów. I jak widać, dzieci chcą uczestniczyć w tych zawodach. No i bawimy się.
Marek Tytonik, sędzia główny zawodów właśnie tutaj odbywających się w Gorzowie.
Jaka jest tu pańska rola?
Moja rola polega na tym, żeby dopilnować, żeby te zawody były przeprowadzone zgodnie z regulaminem zawodów Polskiego Związku Judo i tak, by wszyscy zawodnicy byli sprawiedliwie ocenieni i nie został wypaczony wynik zawodów.
Pokrótce formuła turnieju wygląda?
Jest to turniej towarzyski, dziecięcy, faktem, że o randze międzynarodowej, ale staramy się dobrze bawić i przyuczać dzieci do judo, do tej dyscypliny, jak w przyszłości mają się znaleźć na macie, walczyć, jak to wszystko wygląda.
Każdy z każdym to walczy, tak?
Każdy z każdym, tak. Jest to fajna formuła, dlatego że tych walk mamy więcej, mogą się popróbować, mogą się posiłować. Znakomite rozwiązanie, tym bardziej, że mamy tutaj dużo zawodników z Gorzowa, ze Szczecina, z Nowej Soli, no z Koszalina, tak, także dosyć fajna, mocna ekipa.
Dla sędziego opanowanie zawodów dziecięcych jest trudniejsze, łatwiejsze?
Muszę panu powiedzieć, że tak, turniej dziecięcy czasami ma więcej emocji niż turniej zawodników klasy junior, młodszy, młodzik czy senior, tak? Tutaj, jak pan widzi, jest cała masa rodziców, oni też doskonale się bawią, doskonale dopingują swoje dzieci, ale też i to przeżywają, tak? Nie ma co ukrywać, jest tu cała masa emocji, które gdzieś trzeba poskromić i opanować.
Marek Lisowski, judo koch, trener, Szczecin. 22 osoby, fajny turniej i blisko przede wszystkim ze Szczecina, tak 100 km, to jest niecała godzina drogi, więc myślę, że to też taki powód. No i zaprzyjaźniony klub.
Dzieci mocno zestresowane zawsze przy takich dużych tych, czy przyzwyczajone przy takiej dużej frekwencji?
Raczej te, które już trenują powiedzmy rok, dwa, jeździmy po różnych turniejach, więc są przyzwyczajone do tego takiego stresu, ale te najmniejsze, pierwszy raz na zawodach, wiadomo, że to jest stres, więc zestresowane.
Co jest ważne wśród najmniejszych dzieci w judo?
Zabawa.
Tylko i wyłącznie.
Tylko i wyłącznie, żeby się cieszyły tym, co robią. Żeby po wygranej walce mogły sobie podnieść ręce i się cieszyć po prostu, że walczyły, a nie, że wygrywają.
Marcin Górniak.
Powiedz, od kiedy trenujesz judo?
7 lat już.
Trochę sukcesów chyba masz już, nie?
Jest trochę.
Co ci się udało dotychczas osiągnąć?
Mistrzostwa Polski na przykład i dużo innych zawodów.
A co jest takiego fajnego w judo, że tak długo już trenujesz?
No w sumie to takie, no walki.
A co byś chciał w tym judo osiągnąć jeszcze?
Wygrać olimpiadę najbardziej.
Czyli cel na maksa.
Tak.
I tutaj po judo stawiamy kropkę. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński. Kłaniam się, do usłyszenia. Jutro sport w Radiu Zachód po godzinie 7:00.